Warto zapytać się zawsze młodych ludzi, jak przychodzą na rozmowy, a nawet zadać im taką pracę domową, zanim się umówimy na spotkanie do poradni, ale ich zaskoczyć też, bo jak będą się przygotowywać, to napiszą wam książkowo, a to nie o to chodzi. Co oni rozumieją przez słowo miłość? Bo to słowo albo komuś kojarzy się z tym, co najgorsze, z językiem naszej gazety, z językiem filmów, z językiem telewizji. Jest, uważam, wielką dzisiaj przeszkodą to, że zatraciła się w ogóle wartość tego słowa. Często ludzie nie chcą tego słowa w ogóle używać, aby nie popadać w złe skojarzenia. Miłość stała się dzisiaj przelotnym uczuciem, przemijającym takim wstrząsem duszy, chwilą szczęścia, za którą nieraz z której nieraz wypływa wielkie nieszczęście, albo za którą trzeba tę chwilę szczęścia płacić wielką cenę. Bo jak kobieta przeżyła miłość z mężczyzną, na którym polegała, tylko jaką miłość, to nie chcę o niej mówić, bo z niej wypłynęły wielkie nieszczęścia. Do dziś pokutuje i warto to ludziom mówić, bo miłość dzisiaj dla wielu ludzi kojarzy się z pięknem. Tak wielu ludzi zaczyna. Piękno zawsze człowieka pobudzało do miłości. Im większe piękno, tym większa miłość. Tak było w czasach greckich. I nawet wielu ludzi nie wie, że tą miłość uprawia. Grecja była przede wszystkim środowiskiem niezwykłej czci dla piękna. Piękno było blaskiem tej miłości, światłem, siłą przykuwającą człowieka do człowieka i wierzono, że im bardziej człowiek jest do człowieka przykuty przez podziw dla jego piękna, tym większa jest miłość. Dziewczyna, chłopak, oni są przykuci do piękna, a nazywają ją miłością. Ale i ludzie starają się być pięknymi. Pięknymi na ciele, pięknymi w ruchu, pięknymi w stroju. I to jeszcze przetrwało do dzisiejszego dnia od Greków. Jeszcze wielu się wydaje, że im będą piękniejsi, będą mieli więcej czcicieli, tym większa będzie dla nich miłość. I ta iluzja, to kłamstwo wiele kosztuje ludzi. Widzimy, ile jest nieporozumień, pomyłek, bo kiedy mija piękno, mija miłość. Przychodzi rozczarowanie. Zresztą to, co mówiłem, czy matka kocha swoje dziecko dlatego, że jest piękne, czy ojciec? Czy nie jest raczej odwrotnie, że dziecko dlatego jest piękne, że kocha je matka i ojciec. Ojciec i matka kochają swoje dziecko ze względu na piękno. A dziecko staje się tym bardziej piękniejsze, im bardziej jest kochane przez ojca i matkę i to do końca ich życia. I tak się okazała miłość Boga względem nas. I to trzeba ludziom mówić. Nie ze względu na nasze piękno, nie ze względu na to, jak się ubierzemy, jak będziemy wykształceni, ale ta miłość Boga okazała się ze względu na nasz upadek, grzech, ubóstwo. I najlepiej to widać w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, który przechodził drogą i zwrócił jego uwagę widok rannego. To nie piękno przykuło wzrok Boga, bo tym, który udzielił pomocy, jest sam Bóg przechodzącego Samarytanina. A jeszcze porównał Bóg do Samarytanina, gdzie Żydzi się nie lubili z Samarytanami. Kiedy Chrystus widział trędowatych i sparaliżowanych, to nie ze względu na ich piękno się zwracał ku nim ze słowem pociechy, ze słowem, które niosło zdrowie, ale miłość Boga okazuje się ku stworzeniom, przede wszystkim raczej ze względu na ich biedę. A więc miłość tworzy piękno, a nie piękno tworzy miłość. A u nas tak jest dzisiaj. I dlatego piękno pociąga, piękno budzi zmysłowość, ale piękno ma to do siebie, że za chwilę odnajduję na drugi dzień inne piękno, czy po 10 latach, czy po 5, czy po 2, i zdradzam to piękno, które wcześniej poznałem, czyli w tę miłość, która, gdzie piękno rodzi miłość, pisana jest zdrada. Ludzie to nazywają miłością platońską. Im więcej piękna, tym więcej będzie zdrady. Wzięła go, no bo uroczy, bo ma bicepsy, bo ona, no to z tego programu top model, z piękna go pokochała, a nie z miłości. Dlatego miłość czym jest tak naprawdę, którą musimy ludziom wyjaśniać? Miłość to jest wybór. Wybrany, wybranka mówimy. Dlaczego wybrany? Dlaczego wybranka? Bo wybrana, bo wybrany nie ze względu na piękno, nie ze względu na nędzę, na ubóstwo, na smutek, ale ze względu na miłość. A miłość zdecyduje się, że będę cię zawsze dla ciebie podporą, zawsze będę przyjacielem. I to jest bardzo ważne. I dlatego drugie pytanie, jeśli miłość, to czy w tych słowach, jak oni opiszą, czy tam się znajdzie, że to jest droga przyjacielska, że jesteśmy przyjaciółmi dla siebie. Przyjaźń to stać obok siebie, to być podporą, to mieć zaufanie, zawierzenie. A można pisać cały laborat po kilka stron, a nie znajdziecie słowa przyjaciel. A jeżeli przyjaciel, to czy ze względu na zdradę, i to pytanie trzeba konkretnie stawiać, a gdy się dowiesz, że zdradziła cię żona, mąż, czy będziesz ją umiał dalej kochać? I tu jest właśnie cały problem. Jak powie, że nie, to znaczy, że ją nie kocha. To już lepiej dajcie sobie spokój. Ale jak powie, że tak i będę chciał... I dalej się wiąże to z przebaczeniem, bo miłość ma oblicze przebaczenia. Jeżeli przebaczysz, to nie znaczy, że toleruję, że przechodzę obojętnie obok tej zdrady fizycznej, seksualnej. No to jeżeli jestem zdolny do przyjęcia postawy przebaczenia, to chcę uratować miłość, aby ona znów owocowała. I dlatego to jest ten kolejny drogowskaz wsparcia rodziny, gdzie trzeba im mówić o prawdziwej przyjaźni, bez której nie ma miłości. I następnie wytłumaczyć też miłość, która różnie się objawia. Najpierw powiedzieliśmy, że czym miłość nie jest pięknem, tym ogólnym takim, jak stoicy to rozumieli i byli już w błędzie, bo taka miłość zakładała niewierność, zdradę, to przechodzimy do miłości tej prawdziwie rozumianej, chrześcijańskiej, ewangelicznej. I ta miłość jest niejako przedstawiona w Piśmie Świętym jakby w takich czterech rodzajach miłości. Pierwsza to miłość, która jest powszednia. Pytam kiedyś, czasem męża czy żonę w przyspowiedzi nawet, czy kieruje się w życiu miłością. Patrzy na mnie, udaje, że nie słyszy, ja mu powtarzam. I zwykle słyszę taką odpowiedź: daleko mi do tego. Tylko święci ojcze kierują się taką miłością. To ja się pytam, a o której godzinie wstałeś? O 5 rano. No a co robiłeś? Ano pojechałem do pracy. Tam muszę mieć godzinę na dojazd. Potem 8, nieraz 12 godzin pracuję. No a co robisz po pracy? Ano wracam do domu. A co zrobisz po zjedzeniu obiadu? Ano znów pracuję. A jeszcze z dzieciakami muszę usiąść, lekcje nieraz odrobić, pomóc. I mówię, a co to jest jak nie miłość? Spełnianie codziennych obowiązków jest okazywaniem miłości. I to jest ten pierwszy rodzaj miłości o smaku chleba powszedniego. To jest ta służba, to jest to oddanie, poddanie. Pracujesz, aby mieć pieniądze na utrzymanie swojej rodziny. To miłość każe ci przynieść pieniądze do domu, a nie na wódkę wydać czy z kolegami. To miłość w tobie cierpi, gdy nie masz pracy, gdy nie możesz przynieść pieniędzy potrzebnych na kromkę chleba i dla twoich bliskich. I każdy z nas musi odkryć, że pełnienie codziennych obowiązków to jest wyraz miłości o smaku chleba powszedniego. Miłości okazywanej tym, których wspieramy swą codzienną pracą. Oczywiście, że to spełnianie miłości inne jest dla kobiet, inne dla mężczyzn. Panowie częściej są tym, którzy zarabiają, przynoszą do domu pieniądze, to jest ich służba. A kobiety najczęściej, choć teraz to już jest równouprawnienie, spędzają w domu, aby było w nim ciepło, ognisko domowe, aby ta codzienna proza życia, jak zmywanie naczyń, chociaż to bez zmywarki też trzeba włożyć, jak pranie, jak gotowanie, to co to jest? No to jest ta proza życia, to jest mistrzostwo, tym się nie znudzić gotowaniem, sprzątaniem, wypełnianiem tych codziennych obowiązków, tylko jest problem, żeby w tym mąż, w tej wyprasowanej koszuli, w ugotowanym obiedzie i odwrotnie, bo nieraz i mężowie gotują, dostrzec właśnie tę miłość. Ile trudu. To tak jak jest w zakonie, że są ojcowie i bracia. Oni wykonują tą pracę powszednią, codzienną, w kuchni, w pralni, w ogrodzie. A my kapłani jesteśmy w kościele i wzajemnie musimy się dostrzec, że on nie zrobi tego, co ja robię, bo nie ma takiego wykształcenia, nie ma studiów, ale ja nie zrobię to, co on robi. Choć gotować umiem, ale nie mogę dwóch rzeczy naraz robić. I to samo w domu. Nie opisano tego w Ewangelii. Ale Chrystus kochał taką miłością przez 20 lat. Pełnił swe codzienne obowiązki, służąc najbliższym i innym mieszkańcom Nazaretu. Kochając 24 godziny na dobę, kochamy naprawdę. I trzeba odkryć tę prawdę o miłości, pomnażać i odkryć ją innym, że to są ta żona i ten mąż, to są skarby. Szukamy nieraz skarbów. Całe lata grała w totolotkę, ja, że nigdy szczęścia mnie dotknęłem, ja w mężu. Gdzie ma skarby? To pokazywała mi komodę, na niej 9 wnuków, a mówię, a skarb jest obok ciebie i nie ma tego skarbu, nie ma, pokaż mi zdjęcia. A tu nie mam, proszę ojca, to takie stare, mamy tam gdzieś ze ślubu. No i ja mówię, dlatego widzisz, nie widzisz tego skarbu, jednego i drugiego siebie jako dar, jako skarb, a szukasz skarbu, no bo całe życie kochała dzieci. Syna i córkę. Teraz kocha te wnuki. A kogo żona powinna kochać i mąż na pierwszym miejscu? Żonę, męża, a nie dzieci. To jest pomyłka. I to tak idzie naiwnie ta miłość, że dla dzieci wszystko, nawet dla łobuza syna, będą spłacać jego długi, jego wybryki. Nawet kiedy dzieci się śmieją z moherowych beretów, to też jest problem, że przychodzą i proszę ojca, dzieci nie chcą chodzić do kościoła. Ja mówię, to co? No co to na siłę? Powróć ci mam dać, żebyś ich przeprowadziła? Mało tego, proszę ojca, i mi opowiadają, śmieją się z moherowych beretów, nabijają się z kościoła i to jeszcze przy gościach. A mówi za chwilę, ale proszę ojca, ja muszę teraz iść, już tak kończę rozmowę, bo za 3 dni Wigilia, to trzeba im tam zrobić tą Wigilię. Ja mówię, no widzisz, głupkowata. Wiesz, jaka ty jesteś głupkowata, Helena? A to co ojciec chce? Ja mówię, ja bym w ogóle nie poszedł na ich Wigilię. Przecież Wigilia jest typowo katolicka, religijna. Oni się na całe życie naśmiewają z ciebie, z twojej wiary. Oni wybrali drogę ateizmu. Po co iść na Wigilię? Powiedz im, że ich zapraszasz na zwykłego grilla w tygodniu. A Wigilia jest dla religijnych, jak oni się naśmiewają. Wzięć ci nie da przeczytać Pisma Świętego, a prezenty odbierają chętnie, to zastosuj kiedyś taką konsekwencję. Ale proszę ojca. Ja mówię, ja wiem, że ty nie zastosujesz, bo ty będziesz całą noc płakała, że nie jesteś u nich, a oni to mają gdzieś. Nie chcę ci powiedzieć publicznie, gdzie oni to mają. Ale włóż im w koperty, to wezmą te pieniążki, owszem. I wbrew wszystkiemu jeszcze poleciała do jednego ojca starszego i on mi, ten ojciec ci bardzo dobrze radzi. Upewniła się i nie zrobiła tej Wigilii. Mi, proszę ojca, na przyszły rok się wszystko zmieniło. I świece się paliły, i Pismo Święte, i zięć chciał czytać Pismo Święte. My często kierujemy się miłością bardzo naiwną, chorą. Bardzo ładnie to mówił ksiądz Marek Dziewiecki. Tak chorą, że wprowadzamy innych w tą miłość chorą, naiwną, a miłość ma być mądra, a nie naiwna. Dlatego przykład dał nam Pan Jezus, opowiadając przypowieść o synu marnotrawnym. Ten ojciec wcale nie jeździł za synem, chciał pół majątku. Inaczej w biblijnie chciał prowadzić życie po swojemu, proszę bardzo. I ten syn wcale nie przyszedł nawrócony, że tam pas świnie i przyszedł nawrócony. To jest błąd homiletyczny. On się dopiero nawrócił, kiedy zobaczył, że ojciec mu nie wypomina, że ojciec go kocha i mało tego, kazał go ubrać na nowo, bo był w łachmanach, brudny na pewno. I kazał mu nałożyć nową suknię, a pierścień, który dał mu na palec, jak zaznacza Mateusz, to jest godność. Pierścień to jest godność. I w tym jest właśnie cała istota tej miłości mądrej, że ojciec przebaczył mu wszystko, nie wypowiadając, a pokazał mu przede wszystkim, że on go kocha. Bo gdyby za nim jeździł, i gdyby go nawoływał do domu, on nie miałby szansy się nawrócenia i zrozumienia, że ojciec go kocha. Dlatego, kochając swoje dzieci, mamy pamiętać, że później nie jesteśmy dla nich już rodzicami w sensie ścisłym. Mamy być dla dorosłych dzieci i często o tym zapominamy. Bardziej terapeutami, jeśli o coś w ogóle nas proszą. Doradcami, jeśli nas proszą, ale raczej terapeuta. Terapeuta nie daje rozwiązań gotowych. Terapeuta podpowiada. Terapeuta mówi o tym, co byłoby dobre. A nie dokonuje wyboru, a już nie wyobrażam sobie matki czy ojca, co idą i ustawiają dzieciom meble. Jak to żeś to paskudnie zrobiła, ta szafa to powinna być tam, a to tam. No to oni zamykają drzwi przed nią i nie chcą, żeby ona przychodziła. Bardziej się jest to teściowa. Jeszcze nic nie chwali, tylko wszystko ustawia według siebie. Jakim prawem? Jak sobie na czarno pomalowali chałupę, niech tak mieszkają, jak jest im dobrze. To jest ich problem, a nie nasz. Tak samo opowiadanie ludziom, to my mamy to, opowiadamy ludziom o swoich problemach, ale po co wtłaczać ludzi w swoje problemy? Po co im dodawać? Mało to mają cierpień, każdy ma swoje cierpienia. Lepiej to wszystko opowiedz Panu Jezusowi przed Najświętszym Sakramentem. A my opowiadamy ludziom. No i się okazuje, że On też nam opowiada o swoich cierpieniach i tak krzyż krzyża dotyka, krzyżem się biczujemy. Ale to nie jest krzyż Boży, tylko to jest krzyż zwykły ludzki, gdzie jeden drugiego krzyżem trąca. No i po co to takie? I to jest takie pole bitwy. Ja opowiedziałam tam i też opowiadam, że słuchaj, ja też z synem mam takie i takie i ciach. I dwie godziny się nad sobą znęcają, bo ci nikt pocieszenia nie da. No po co to latać z tego? I popadamy w rozpacz często taką, że nie widzimy i lecimy do następnych i do następnych, a ludzie nam nie pomogą. Jak ci Bóg nie pomoże, to lepiej to wszystko połącz, to cierpienie z Chrystusem, a wtedy zobaczysz, jak będzie, jaki z tego będzie owoc. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. A krzyż Jezus połączył: Ojcze, jeśli nie, to oddal ten kielich, ale nie moja, ale Twoja niech będzie wola. Połącz z wolą Bożą, zaufaj Panu Bogu. Miłość o smaku chleba powszedniego, żebyśmy wykonywali te swoje obowiązki dla siebie, żebyśmy małżonkowie żyli sobą. Sprawami dziećmi nie można żyć całe życie, nie mogą oni być priorytetem. Działkę kupił, dom wybudował, jechał na rowerze, wiózł im zupę i umarł, przewrócił się i zmarł. A żonie nie woził zupy, jak pracowała. To takie jest właśnie, nie skupił się nigdy na tej żonie. Zawsze miała awanturę, że kupiła sukienkę czy buty nowe córce, Monice, a ona nie rozumiała go i mówiła do mnie: proszę ojca, on jest awanturnik, dlatego nie mówię mu o pieniądzach, nawet mu kradnę trochę z portfela. Wiem, gdzie chowa, to mu kradnę. No to na tym polega małżeństwo, żebyśmy nie mieli do siebie ufności. A dlaczego on miał pretensje? Bo on nie kochał, bardzo ją kochał, bo on mi sam powiedział: ja bardzo kocham moją córkę, proszę ojca, ale ona 20 lat mi nic nie kupiła. A chodzę w garniturze, co mam od ślubu, za krótkie rękawy. I nie mogłem iść na przyjęcie, bo się wstydziłem w tym garniturze iść jeszcze niemodnym. A jej co rusz kupuje głupoty. Nawet dała jej na stringi. A ona po plaży chodziła, że aż wstyd mówić, proszę ojca. Śmieszne, ale prawdziwe. A jemu nie kupiła nawet butów. Mówi, nigdy nie zapytała się, czy może tobie by kupić. Bo się na nim nie skupia, jako na tych swoich dzieci. Wszystko dla nich. Dla niego niewiele. Drugi rodzaj miłości to miłość bliźniego, czyli służba człowiekowi potrzebującemu pomocy. Ewangelia dużo mówi na ten temat miłości bliźniego. Jezus uzdrawia chorych, karmi głodnych, pociesza smutnych. To jest ta miłość bliźniego. I ten rodzaj miłości występuje stosunkowo rzadko. Ktoś zbulwersuje się. Dlaczego? W zwykłym życiu rodzinnym. Bywają czasami sytuacje wyjątkowe, kiedy poświęcamy więcej czasu, ale to nawet święta, gdzie ja od dawna mówię ludziom, żeby nie zapraszali gości na święta. Goście to są na niedzielę, zwykłą. Na święta to jest rodzina. Dawniej rodzina to była rozumiana szeroko, bo ja nawet i ciotki, nie? Dalej. Ale rodzina dzisiaj to jest mama ze strony męża, mama ze strony tutaj żony i dzieci, ewentualnie wnuki. To jest ta rodzina w gronie ścisłym. A my zapraszamy gości, a to sąsiadka, a to przyjaciel, Sprzątanie przed świętami do upadłego, nieprzespane noce, w święta na nowo sprzątanie i takie, że oby już więcej tych świąt nie było. Święta i po świętach. I dlatego mówię o rzadko tej miłości bliźniego, czyli służby potrzebującemu człowiekowi pomocy. My potrzebujemy pomocy wzajemnej, żeby być dla siebie. To jest ta pierwsza pomoc. A my nie jesteśmy święta dla siebie. Nie mówię już o innych dniach, o niedzieli. Niedzielę na rower pojedziemy do Niewiadomskich. Chodź na rower, bo ona nie może wysiedzieć spokojnie. Tylko do Niewiadomskich jedzie. Ciasto upiekła, pod wpływem ciasta. Mówi, jedziemy do Niewiadomskich. A u Niewiadomskich jeszcze są inni ludzie. Tam się kotuje. I tam cały Boży dzień ten grill. No ile można tego mięsa jeść, tego niezdrowego, gdzie wątróbsko nie daje sobie rady. Rapacholin już nie pomaga. Tudzież esencjale forte. I oni to nazywają miłością bliźniemu, kiedy oni nie potrafią sobie pomóc. Usiąść razem. Posłuchać muzyki. Pogadać o tym, co nas interesuje. Jak nie mogą wytrzymać, a nawet nie jadą do Niewiadomskich, to muszą włączyć sobie film, który podburza emocje. I tego, i dawaj, i on tam. Ale on nie zdanie. A teraz, no to już w ogóle komórka. Ona 2 godziny rozmawia z psiapsiółką. Natomiast mężem nie umie rozmawiać. A mi proszę ojca. Ja mówię, ona zapomina się, to wyszła na korytarz, postawiła poczęstunek mojej rodzinie, a ona do mnie mówi, słuchaj, to i tak przy tobie, ona trochę się zahamuje. Ale co ona tu wyprawia? Całe godziny rozmawia. Skończy jedną, dzwoni do Kryśki, później od Kryśki do Bożeny. Nie trzeba daleko szukać, jak brak miłości bliźniego jest dzisiaj zdewaluowana, to my nawet nie mamy jakiegoś takiego bystrego spojrzenia, gdzie w szpitalu kobieta na wyrostek, przypadło mi leżeć ze względu na wypadek samochodowy i rozmawia po 3 godziny. No co tam, Kryśka, to wstaw te kartofle tam, wiesz, mówiłam ci, bo to we Wszystkich Świętych akurat było. A kto tam był? No i całe godziny. Wychodzę, mówię, proszę panią, raz, że pani wrzeszczy, chcemy tu trochę ciszy w tym szpitalu. Drugi raz nie pomogło, na trzeci raz podszedłem, zabrałem, mówię, na policji się spotkamy. No i dopiero się opamiętała. To wywiad robiła nie, że przeszkadzała innym, tylko kto to jest ten, kto jej zabrał komórkę. Trzeba poświęcić więcej czasu. I dlatego mówię, że rzadko jest ta miłość bliźniego, a bliźnim jest żona, mąż, dzieci. Do wspólnego obiadu, żeby usiąść. Żeby Wigilia była w każdą niedzielę, a nie tylko raz do roku. Boże Narodzenie powinno być u nas codziennie nawet. I żebyśmy usiedli bez telewizora, bez laptopów, zaprosili, ale żebyśmy porozmawiali. A nie jak rozmawiamy, to najczęściej co się u kogo dzieje. A to o nieszczęściach, a to o plotkach. Ale to trzeba się uczyć rozmawiać. Ludzie dzisiaj nie umieją rozmawiać. To jest następne. Umiemy rozmawiać tylko jak się sensacja jakaś wydarza, polityczne, naprawiać, reformować, ale między sobą. O czym rozmawiać? Dlatego tak ważne jest zapytanie się, jak idziemy w gości, kto tam będzie. Bo jeżeli ja jako ksiądz mam iść i wysłuchiwać i dostawać po głowie za innych księży, że się źle prowadzą, że to, a kościół tamto, a jeszcze po kielichu, ona ma wtedy gębę od ucha do ucha i dopiero sobie jeździ, bo tam z proboszczem się pokłóciła, no to ja dziękuję za taką wizytę. To jak ja już wiem, że to będzie Kryśka Pyskata, to ja już nie idę na takie przyjęcie. Przyjdę kiedy indziej do was, ale nie potrzebuję, żebym przychodził później zdenerwowany i zniechęcony do bliźniego. I my też powinniśmy robić pewną weryfikację i przygotować się do przyjęcia imieninowego. Dlatego co robić? No taki drogowskaz jest, że może program przygotować rozrywkowy. Jak ja jadę z ludźmi, to mówię im, przygotujcie, zaspotkamy się w Medjugorje, jesteśmy, owszem, mieszkamy w hotelu, ale będzie pogodny wieczór. Niech każdy pomyśli coś od siebie. No i co się dzieje, że nikt nie myśli? Przychodzi 50 osób i czekają teraz, co ksiądz powie. I ja im pokazuję, jak jeden człowiek może rozbawić tyle ludzi. Ja mówię na końcu, to wam pokazałem ku zawstydzeniu waszemu. Bo oni się uśmiali, a no tak rzeczywiście. Jak my daleko dzisiaj nie umiemy się bawić. A niewiele potrzeba. Nie będę teraz mówił o programach rozrywkowych, bo to nie jest ten czas, ale jak ktoś chce jechać do Medjugorje, to może sobie pojechać ze mną. W przyszłym roku są terminy podane w Niepokalanowie. Czy do mnie zadzwonić, to podam. Ale to jest, to pokazuje nam, jak żeśmy zostali odczłowieczeni, jak nie umiemy budować cywilizacji braterstwa, miłości bliźniego. Bo miłość bliźniego rozumiemy tylko dać, charytatywnie dać. Paczkę zrobić, dać tam wesprzeć Afganistan. Miłość bliźniego to kwiatek na imieniny, który za chwilę zdechnie, a tyle pieniędzy kosztował. No teraz tam doniczkowe już kupujemy, nawet te chryzantemy, dawniej się z marmem niosło. Ale nie zapominać, że miłość bliźniego jest służbą. Służbą. Tak jak kiedy widzimy wypadek drogowy, zatrzymujemy się, aby wezwać pogotowie i policję, bo nie ma nikogo, a ktoś przed nami rąbnął, to trzeba wezwać. To jest właśnie ta miłość służby. I ta miłość służby się przenosi na ludzi, że gdzieś idziemy w gości do rodziny pomyśleć. A my jak patrzymy na tego, co bawi, o, się musiał nachlać wody. Oj tak. A jeszcze jak nie daj Boże się tam przebrał, jest aktorem, a ma kunsz niesamowity, no to dawaj. To na pewno się nachlał i dlatego tak bawi, nie? A nie można wziąć na prawdę, że ten człowiek jest wspaniały. I dlatego jak jeździłem do mojej siostry, a jeszcze tam były dzieciaki, teraz już powyrastały, to zawsze ich uczyłem, jak bawić się, a to konkursy robiłem, a to kto najlepiej Świętego Mikołaja się przebierze, a to w aniołki, a to wierszyki, kto ułoży, takie rymowane pokazywałem, bo oni zawsze, a to kto piosenkę, najlepszą kolędę. I oni się tak nauczyli później, że nawet jak nie przyjechałem, to umieli sobie zorganizować niedzielę zabawową. A dzisiaj się ludzie nie bawią. Nie bawią się nawet na weselach. To musi być, jak jest w ogóle wodzilej, to jest okej. To jeszcze tam, ale też ma już takie schematy oklepane. No to tam zimna wódka, zimna, on zimny, ona gorąca i tam to. Ale nie ma czegoś twórczego, czegoś fajnego, czegoś, co by ludzi jednoczyło. Raz chyba spotkałem wodzileja, który siadał między ludźmi, był gościem, ale bawił niesamowicie. No choćby od tego, że tu coś miał, ale on był zawodowym, ale umiał coś wymyślać. I na przykład nos mu wyrastał od razu. Wszyscy patrzyli. Najpierw jak na głupiego, później dopiero każdy łapał, że on bawi ludzi. A miał do tego monolog, dialog. Mówi, pani się dziwi, bo pani kłamie. Ona mi nie kłamie, no i tak dalej. Pytała go się, czy on z jakiegoś radia jest, czy to podpucha jakaś. A on mówi, nie podpucha, to prawda, no i tak dalej. I dopiero śmiechu było. Ale to jest o. I myślę, że taki drogowskaz dla nas, to żebyśmy umieli zaskakiwać ludzi. Zaraz właśnie przejdę do ostatniego etapu miłości, który nie jest zmyślony, żeby to była miłość, też się tak przejawiała, ale jeszcze przejdę do trzeciego rodzaju miłości, to jest ta miłość nieprzyjaciół. Ona jest bardzo trudna, o niej mowa tylko w Ewangelii. Mówi o niej nie mówi o niej Stary Testament, tylko mówi o niej sam Pan Jezus, że mamy kochać tego, kto nas nawet nienawidzi. Choćby dlatego mamy przebaczać naszym winowajcom, bo ci ludzie popadli w sidła zła, nie są złymi ludźmi, tylko w sidła zła. I dlatego my nie mamy walczyć ze złem, mamy walczyć ze złem, przepraszam, a nie z ofiarami zła. A my często walczymy z ofiarami zła, bo nieraz taki zły jest, bo przetrącili mu kręgosłup rodzice, społeczeństwo, środowisko, w którym był. I nie potrzeba z nim walczyć. tylko po prostu z tym złem, które trzeba mu pokazać, że jest bardzo dobrym człowiekiem, tylko się pogubił. Trzeba walczyć ze złem, a ofiarom tego zła przebaczyć. A teraz idę do tej miłości, bo to jest temat o przebaczeniu już był, ale ten czwarty rodzaj miłości, to jest ta miłość, której sam Chrystus nas nauczył właśnie w gościach, w rodzinie, nie tylko w gościach, ale w rodzinie przede wszystkim. To jest miłość gestu, pełna niespodzianek. To nie jest miłość o smaku chleba powszedniego, że gotuję, piorę, przynoszę ci pieniądze, ale za to siedzę jak mruk i nic więcej, odtąd dotąd nic ponadto. No bo co mi też taka miłość? Fajny chłop, proszę ojca, wszystko zrobi, podatki pozapłaca, wszystkie rachunki dopilnuje, ale jest zimny, jest bez serca. No to co taki chłop? I ona też cierpi, że nie widzi pewnych rzeczy. Jak mu nie powie, to nie zrobi. Dlatego Pan Jezus zaskoczył nas tą miłością. Zaskoczył najpierw uczniów, kiedy im umył nogi. To jest miłość gestów. Gdzieś się ktoś najmniej spodziewa, a Jezus im umył nogi. Oni się tego nie spodziewali. Zresztą w żadnej religii nie ma, tylko w naszej, że sam Bóg myje nogi człowiekowi. I ta miłość jest zawsze pełna niespodzianek. Może raz, proszę ojca, zrobił mi niespodziankę. Kupił kwiaty, ale gdzieś się napił, to i zwiędły te kwiaty. Jeszcze nie wiadomo, czy nie wziął gdzieś z cmentarza. No. Ale Jezus umył uczniom nogi. I to jest właśnie ta miłość gestów, która dzisiaj jest nam bardzo potrzebna, żeby nie tylko z racji imienin, ślubu i ludziom o tym mówić. Napięcie trwa między zięciem, teściową. On mówi do mnie, proszę ojca, ja nic nie zrobiłem, a ona ciągle ma do mnie pretensje. Ja mówię, że nic nie zrobiłeś, ani dobrego, ani złego. Za pokutę kupisz jej czekoladę. No i on mówił, mówię do niego, weź kup tą czekoladę dużą na stacji benzynowej z orzechami, taka wielka, czy Milkę, podejdź do niej, powiedz jej, mamo, to dla ciebie i tylko dla ciebie. Mówi, powiedziałam, że nigdy do ojca już do spowiedzi nie pójdę, pokuta jest za wielka, ja mam do niej chodzić, co ja przeżyłem po drodze. Ale czekoladę wziąłem, poszedłem do niej. Mamo, to dla ciebie, to dla mnie. Ona nie dowierzała i nastąpiło całkowite odblokowanie. Kobieta była za godzinę już zupełnie inna i całowała go i głaskała, choć on był łysy. On dał mi czekoladę. Po kilku tygodniach przyszedł i mówi do mnie, proszę ojca, to mi się w głowie nie mieści, żeby tak dużo mogła zmienić taka mała rzecz. I to jest właśnie ta miłość wzajemna. Ta miłość wzajemna, kiedy żona się nie spodziewa, że ty możesz umyć okno. A ona mówi, gdzie ono okno, proszę ojca, potuczę szybę. Albo jak umyję, to ja muszę 10 razy później domywać, żeby to ona wróciła do normalnego stanu. A ty umiesz myć, tylko że, no właśnie, nigdy jej nie pokazałeś. Dzisiaj przy takich oknach, jak się nie trzeba rozkręcać, nie trzeba, czy nawet coś zrobić dobrego, czy coś podpatrzeć. Często brakuje nam takiej twórczości wypływającej właśnie z miłości, żeby pokazać, że cię kocham, że tej miłości się uczymy, że jeszcze mnie nie znasz, jak mówimy. W domu jest straszne napięcie, mąż pyta, co ma robić, wszystko trzeszczy. A ja mu poradziłem, że jak się awanturują, bo akurat mieszkali razem z matką, z teściową. Dla niego to była teściowa, ta córka wrzeszczała, ona wrzeszczała, teściowa. A ja mówię, jak się nie będą najmniej spodziewać, jak będą tak krzyczeć. A on mówi, wchodzę, to proszę ojca, ta chce, żeby tu jej naprawić, ta jeszcze, że trzeba załatwić. A on się położył pod wpływem mojej nauki, rozłożył wielki parasol i leży. Nie wiem, to on zwariował. A u mnie jak burza przejdzie, to złożę. I tak leżał. A one zamilkły, zatrwożyły się w mchęciu, bo on miał wypadek drogowy też kiedyś. I one myślały, że mu wróciły jakieś nawroty. I wiedziały później, że nie mogą się kłócić, bo on szybko biegł po parasol i rozkładał. To jest miłość wzajemna. Po co się kłócić, po co dyskutować? Może nieraz jakimś gestem, humorem więcej się pokaże, niż nam się wydaje. To jak jeden ojciec jechał autobusem, a miał ponad 120 kilo. Tłok był, jechał do seminarium, Biblię wykładał, świętej pamięci. Ojciec Józef Rosłon, znany przede wszystkim z języków. To był niesamowity umysł. W Jerozolimie studiował w szkole rabinackiej. Uczył nas w seminarium Pisma Świętego. Ale zawsze z autobusem dojeżdżał w Łodzi do Łagiewnik. I przepełnienie, zwłaszcza rano, w tym 51, babka mówi, by pan stanął jakoś bokiem. A on mówi, jak którym, jak ja boku nie mam. I wszyscy się w autobusie roześmiali. Kobieta się skompromitowała i dała spokój. Mało jeszcze mówi, dostał miejsce wolne, bo mówili mu, ktoś ustąpił mi, pan boku nie ma, niech pan piłeczka usiądzie. Czy aż trzeba być franciszkaninem, żeby było radośnie w domu? Tylko my nieraz właśnie zaraz musimy odbić piłeczkę, ale tą złośliwością ad personam. A ty nie lepszy, a nigdy ci nie zapomnę. A... I to jest ta... właśnie zaprzeczenie tej miłości, a przecież miłość wzajemna to jest ta służba drugiemu człowiekowi. I my wiemy, że kochamy tych lekarzy, tych pielęgniarki, tych nauczycieli, którzy umieją się i pośmiać, i śmiać się z siebie, i tych księży. Jakich ludzie księży pamiętają, jak się z nimi rozmawia o ich duszpasterzach? Takich księży, którzy byli radośni, którzy mieli dużo dowcipu, którzy służyli taką wyrozumiałością. Nie księży teologów, doktorów, jakichś tam pouczających, ale pełnych prostoty. Nie prostactwa, ale prostoty. O nich do dziś ludzie pamiętają w parafiach jako wielkich duszpasterzy, bohaterów, bo potrafili być ojcami, takim drogowskazem prostoty do Boga. A my często o tym zapominamy, że jeśli taki mechanizm prostoty na wzór świętego Franciszka zafunkcjonuje, to wejdą w nich i dzieci, to i w domu zrodzi się ciepła atmosfera i rodzinna, i wszyscy będą szczęśliwi. Bo po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tą miłość właśnie pełną niespodzianek. Nawet kupienie kwiatów żonie czasami, albo odwrotnie, mężowi nieraz dobrych perfum, a nie to zbyt tam kup, bo ja nie wiem, a nieraz nawet pójście do kawiarni, nawet ugotowanie mu to, co on lubi. I wiele, wiele macie, bo się znacie doskonale, a jak się nie znacie, to podpatrujcie, co by jeszcze mu tutaj zrobić nieraz radosnego. A najbardziej też pozwolić się nieraz śmiać z siebie, być krytycznym wobec siebie, mieć dobry humor też, żebyśmy w domu umieli się radować i tego ludzi uczyć. Niech mąż powie coś pani radosnego, ale coś, co jest też i nawet może prawdą, czy pani to umie przyjąć. No właśnie, dlaczego nieraz tak jest inaczej, niż byśmy sobie tego życzyli? Bo wielu ludzi oczekuje, żeby ci inni służyli. Masz pretensje, że ci nie służą. A to jest znak, że chcesz rządzić. I to jest pytanie zawsze, czy nie szukasz ludzi, którymi mógłbyś tylko dysponować, a my mamy służyć, a nie nakazywać, rozkazywać. Oczekiwanie, aby ktoś ci coś załatwił lub aby mieć kogoś na posyłki, zawsze jest bardzo niebezpieczne, nawet w domu i w rodzinie. No nie jest twój mąż na posyłki. Trzeba liczyć się z tym, że wokół nas jest też wielu psychopatów. Psychopata to jest ktoś, kto chce rządzić. Takie wyniósł z domu nawyki. A póki nie może rządzić, zachowuje się jak Lizus. Nadskakuje tym, którzy mają władzę. Taki człowiek jest niebezpieczny, bo kiedy kogoś dostanie swoje łapy, może go zniszczyć. To jest częste zjawisko, które można zauważyć, mając kontakt z różnymi rodzinami. Bo zniewalanie innych najlepiej widać właśnie w domu, w rodzinie. Na ulicy, wśród obcych ludzi, psychopata jest grzeczny i elegancki. I dlatego wszystkie koleżanki zazdrościły Ewie, męża, że jest taki elegancki, taki dżentelmen, ale kiedy przekroczył próg swego domu, stawał się tyranem. Wśród obcych był elegancki, kulturalny, ale w domu był tak straszny, że Ewa musiała go z tego domu uciekać. A jej rodzinie było trudno i znajomym uwierzyć, zrozumieć, że mąż miał manię władzy. To jest ciężka choroba, że musiała się nim później zająć klinika psychiatryczna. I Bóg chce, i to jest ważne, dla nas najpierw, mąż, żona, abyśmy służyli sobie nawzajem i tego nas nauczył. Służba drugiemu człowiekowi. Ale i w naszej religii Pan Jezus jest źle przyjmowany, bo dzisiaj chętnie się go chce obwołać królem Polski, królem świata już jest, ale królem Polski i u nas ciągle jest ta idea panowania, królowania. A przecież we mszy świętej nie możemy zapomnieć, że Bóg jest zawsze sługą, cierpiącym sługą Jahwe, chodzącym na Golgotę, oddającym siebie na krzyżu, umierającym na krzyżu i później zmartwychwstałym. Ale pierwsza jego służba to jest śmierć, służy przez krzyż. Tu jest jego całe najpierw panowanie przez krzyż, przez cierpienie. Jest najmniejszym z najmniejszych. To jest cała istota mszy świętej. Aż bierzcie i jedźcie też ciało moje, to jest krew moja. A zmartwychwstanie dopiero jest na końcu. Mówimy, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, ale głosimy śmierć Twoją, Twoją służbę, Twoje oddanie, tam gdzie jesteś ciągle dla nas sługą. I my powinniśmy być z Nim też tymi sługami. I księża, i w rodzinach jeden dla drugiego. Służba jest właśnie tym naszym powołaniem i ona jest źródłem radości i szczęścia. Służba wzajemna. No nie może być jednostronna. To tyle, bo tak o 15 jest koronka do Bożego Miłosierdzia. Później będzie przerwa kawowa i później tu jest wyznaczone kolejne jeszcze nauczanie. Na tym nauczaniu kolejnym już będzie takie podsumowanie, dlatego proszę przygotować sobie pytania, przemyśleć na koronce. Kto by chciał zadać jakieś pytanie? Oczywiście krótko będę starał się odpowiedzieć. No i w ten sposób zakończymy. Ja jeszcze może krótko, jak zdążę, bo jeszcze 5 minut, 6 mamy, podam te prawa i zasady budowania tych pięknych więzi małżeńskich. To podałem takie praktyczne, trochę z humorem, bo trudno po kawie i po obiedzie, żeby takie ciężkie treści przekazywać. Najpierw bym chciał podać, że w małżeństwie nie chodzi o to, by mieć wspólne konto, ale byśmy mieli podobną wizję życia. To jest pierwsze. Prawo wizji życia. Najważniejszym jest dla nas budowanie pięknej więzi małżeńskiej. A nie to, żebyśmy mieli pieniądze i ciągle liczymy, ciągle gdzie będziemy, teraz wyjedziemy. Wizja życia. Wizja życia, rozumiem ją, żebyśmy, no właśnie, żeby ten sejf nie był pusty. Wizja życia to, żebyśmy byli ciągle dla siebie potrzebni. My mamy o tym myśleć. Jaką masz wizję życia małżeńskiego? Czy chcesz ciągle tej żony taką wymarzoną, bo jeszcze nie jednak to nie jest ta żona i ciągle tylko o tym myślisz, jaka, no to oni nieraz określają. Czy właśnie tą żonę, która jest, że nadal, która codziennie jest dla mnie, pracuje, gotuje, ale ją nie kocham za to, ale cenię to jako skarb. To jest taka moja wizja życia, żeby ona była ze mną do końca taką, jaką jest. Dalej, prawo działania łaski. To jest też taka bardzo ważna zasada budowania pięknej wizji, czyli zasada postępowania, że my nie braliśmy ślubu ze względu na doznawanie, z doznawaniem, nie braliśmy ślubu z doznawaniem, że będzie tyle moją żoną, o ile mi da i o ile on będzie współżył ze mną. To są problemy, które się często odzywają u wielu ludzi. Ona mnie nie kocha, bo nie chce ze mną współżyć, bo nie mogę doznać tej miłości seksualnej. Ale ty nie brałeś ślubu z doznawaniem seksualnym, że dlatego będę miał ślub, bo mam doznanie seksualne, ale z osobą, przez którą Bóg udziela ci łaski. I dlatego wstrzemięźliwość małżeńska też jest potrzebna, też ona jest uwzględniona. Zasada postępowania. Codziennie wieczorem na modlitwie razem dziękujemy Bogu za to, co dzisiaj uczynił dla naszego zbawienia. Razem, nie osobno, nie wstydzimy się. A mąż się modli, on tam ma swoje, on się ze mną nie będzie modlił. No to jak się nie chce modlić, to kim on dla ciebie jest tak naprawdę? Albo żona. Prawo wyczucia czasu. Nawet właściwe działanie podjęte w nieodpowiednim czasie rodzi opór. Zasada postępowania. Nie będziemy zaskakiwać się własnymi pomysłami. Tu nie chodzi teraz, co mówiłem o tej miłości, która pełna jest takiego gestów, tylko że własne pomysły zaskakuje. A druga strona jest nieprzygotowana, bo on chce, żeby ona teraz jechała z nim tam do brata, gdzieś tam daleko, czy odwrotnie, a on jest na to nieprzygotowany. W nieodpowiednim czasie teraz, kiedy ona ma naprawdę coś zaplanowanego i ja tego nie szanuję, a to ty mnie nie kochasz, nie kochałaś rodziny i zaczyna się, bo nie chciała pojechać. Albo nie chce jechać do Medjugorje, bo on nie jest na to przygotowany. Trzeba go zrozumieć. Jego Matka Boża nie wzywa. Jak mi ludzie mówią, mnie wezwała Matka Boża. A mąż mu nie chce jechać. I co, już go nie kochasz? No i to takie gadanie. I razem dbamy o życie duchowe. Razem dbamy o życie duchowe. I dlatego jest skazanie też, to jest prawo duchowości chrześcijańskiej. Piękne jest, jak małżonkowie budują swoje życie razem, przystępując do komunii. Niewielu ludzi widzę w Niepokalanowie, jak się trzymają za ręce, idą małżonkowie do Komunii Świętej razem. Razem dbają o to życie duchowe. Pierwsze piątki miesiąca, często nawet i w niedzielę. Prawo prawdy. To też jest budowanie więzi małżeńskich. Domysły nie bolą. One wyzwalają emocje, a dopiero bolą emocje. Emocje. Dlatego zasada postępowania, jesteśmy zawsze wobec siebie nawzajem uczciwi, a nie domysły. Aha, poszedł. Poszedł tam do Kryśki. Ta Kryśka to miała już takiego faceta. Pewno coś tam jest. No i później emocje, bo on przychodzi i ona mu mówi, tyle żeś u niej siedział, co żeście ze sobą robili. I tak dalej. I gdyra, i nawołuje, napędza. Wytworzyła już prawie film fabularny. No i wreszcie on już nie wytrzymuje i mówi, tak, kochałem się z nią i było mi bardzo fajnie i wolę z nią niż z tobą. No tu idź piorun. I zaczyna. To emocje bolą, a nie domysły. Ale po co snuć domysły, które wywołują emocje? No i to niepotrzebnie. Ufać sobie. Prawo ciała. To też jest ta więź. Najpierw duchowa, a teraz do prawa ciała. Ciało mężczyzny można odnaleźć tylko w odniesieniu do ciała kobiety. I nie na, i na odwrót. Ciało kobiety można dopiero odnaleźć w odniesieniu do ciała mężczyzny. Zasada postępowania. Seks zawsze ma nam mówić: kocham cię, jesteś jedyny, jedyny, dlatego nigdy cię nie opuszczę. Jestem z tobą na zawsze. A nie tak, że seks zniechęca i raczej nawet może wytworzyć się obrzydzenie. Prawo wspólnych wartości to też buduje więzi małżeńskie. Wartości, które wyznajemy, kształtują naszą osobowość, są wyrazem naszej tożsamości. Nie zgadzamy się na przeciętność, dlatego zawsze sięgamy po wielkie pragnienia codzienne, wzajemnie siebie dowartościowując. Bo kochać to pomagać kochać. Tak się zachowywać i w taki sposób rozmawiać, aby ten był ktoś, przepraszam, nie wołacie, aby ten, ta druga osoba czuła się kimś ważniejsza ode mnie samego.